I z Anysą redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, jestem zaskoczony punktualnością. Co do sekundy właśnie patrzyłem na zegarek 8.45 i jestem w studio.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Zbliżamy się do 3 maja. Potomkowie Sejmu Wielkiego są nadal stowarzyszeni, czy też pokłócili się o świat, który nas otacza, i teraz są dwa stowarzyszenia: Potomków i Sejmu Wielkiego.
No jest jedno na szczęście nadal. Oczywiście wszyscy się spierają o to czy owo. To bardzo dobrze, dlatego że tylko wtedy można coś wypracować, jeżeli istnieje trwała, permanentna dyskusja. No można by podzielić SPSW na przykład na dwie gałęzie, na potomków Targowiczan na przykład i potomków Konfederatów Barskich. Oczywiście nikt na taki pomysł nie wpadł. Ale to te tematy, Targowica, Rosja, Polska, XVIII wiek, Europa, Prusy, Austria, oczywiście dominowały i będą dominować w Stowarzyszeniu Potomków Wielkiego. Zresztą stowarzyszenie organizuje, a właściwie konkretnie Senat, a właściwie jeszcze konkretniej kanclerz Senatu, pan Kwilecki, organizuje debaty, które cieszą się wielką popularnością wśród miłośników historii.
To prawda. A kto pana redaktora reprezentował w czasie Sejmu Wielkiego?
Och, mój Boże, no miałem w sumie chyba 9 posłów, które byli w tym czasie w Sejmie Wielkim, i przyznać muszę, nikt z nich nie był w Targowicy, no więc to jest pewien powód do dumy, aczkolwiek jeden jakiś dalszy tam przodek w linii bocznej był w Targowicy, co oczywiście powodem do dumy nie jest i o nim zawsze odpowiednio się w rodzinie wyraża.
No to prawie posiadał pan redaktor większościową pulę w czasie Sejmu Wielkiego. Zarządzali.
No nie przesadzajmy. W stowarzyszeniu są osoby, które miały w Sejmie kilkudziesięciu posłów czy senatorów, bo to przecież były obie połączone izby, Senat i Izba Poselska. Ale to oczywiście są wyjątki, ale bardzo z tych wyjątków jesteśmy dumni. Oni do tej pory, potomkowie tych ludzi, odgrywają rolę w życiu politycznym Polski i to jest bardzo cenne, mimo potwornego zniszczenia elit, jakie miało miejsce w czasie II wojny światowej, akcja AB i sowieckie mordowanie elit polskich. No i oczywiście po wojnie. Od 45 do praktycznie 56 roku to był bardzo trudny okres. Wiele z tych rzeczy zostało niejako zapomnianych, o wielu się nie mówi. Na przykład zapomina się o tym, że tymi, którzy nieśli sztandar polskości, którzy stanowili w czasie II wojny światowej na przykład osłonę dla działań Armii Krajowych, czyli polskiego ziemiaństwa, tym ludziom, ich potomkom nie zwrócono nic, nie dano żadnego odszkodowania. Powyrzucano ich z domów. Domy niektóre są zniszczone. O nich się nie mówi. To jest smutne, ale taka jest historia.
Czy doktor Minakowski policzył, ilu teraz jest w Polsce ludzi, którzy mogą się przyznać do tego, że ich przodkowie byli w czasie, uczestniczyli w procesie tworzenia Konstytucji 3 maja?
No wydaje mi się, że on wie, bo on wie wszystko. Stworzył przecież bazę, która ma ponad milion nazwisk. Ta baza, jest to ewenement na skalę europejską, umożliwia na przykład sprawdzenie, kto z kim jest spokrewniony i w jaki sposób i dlaczego. To są bardzo ciekawe rzeczy. To są socjologiczne też badania, bo oczywiście w tym czasie, w dzisiejszym czasie do potomków Sejmu Wielkiego, czyli do tych rodzin czy osób, które miały przodków w Sejmie Wielkim, nie należy tylko arystokracja, wyższa szlachta, należy dużo cudzysłów normalnych, zamknąć cudzysłów ludzi, dlatego że po prostu zawierane były różnego rodzaju małżeństwa i ci ludzie mają oczywiście absolutnie pełne prawo do tego, żeby się odnaleźć w SPSW, w Stowarzyszeniu Potomków Sejmu Wielkiego, organizacji pod patronatem marszałka Sejmu. To jest bardzo wysoka pozycja. można by ją jeszcze wzmocnić, no ale to czas wykaże, na ile ona się wzmocni i na ile będzie to możliwe.
A u doktora Minakowskiego może znaleźć też inne informacje, bo jest zaznajomiony z aktami różnymi. O jednej z takich informacji, ale zanim przejdziemy do tej informacji, o której pan napisał w najnowszym numerze Kuriera Wnet w 106, jeszcze dostępny w kioskach przez chwilę, kwietniowy numer Kuriera Wnet, polecam państwu bardzo serdecznie, to możemy powiedzieć, że właściwie gdyby tak poszperać, to prawie każdy z każdym w Polsce jest spokrewniony.
No musi być, bo jeżeli mieliśmy prarodziców Adama i Ewę, no to wszyscy jesteśmy krewnymi.
Panie Adamie, w takim razie już po raz drugi tak do pana się zwracam po tym wierszyku nieszczęsnym. Jan Bogatko przy telefonie, studio za Nysą. To może krótka informacja o tym, co, czym żyją Niemcy?
Oczywiście. Niemcy mają stolicę. Ta stolica nazywa się Berlin i w tej stolicy były miejsce wybory. Od ponad 20 lat bodajże nowym nadburmistrzem, czyli prezydentem miasta stołecznego Berlin, został kandydat CDU, pan Wegner. Przy czym oczywiście, jak zwykle w Niemczech w ostatnim czasie, wszystkim tym sprawom, wyborom i tak dalej, towarzyszą skandale. Kto właściwie za nim głosował? No skandal się rozpoczął, ponieważ okazało się, że ta większość, którą posiada koalicja formująca rząd, czyli senat miasta Berlina, bo to jest też odrębny land ze swoim własnym rządem. Tutaj Niemcy mają tych rządów multum, więc to jest sprawa może niezbyt ciekawa dla większości ogółu, ale stolica to jest rzecz bardzo ważna i ciekawa nie tylko dlatego, że ostatnie pokolenie przykleja się do dróg w tym mieście, ale także dlatego, że mieszka tu paru milionów, drożeją mieszkania. Zieloni, którzy byli niedawno w rządzie, chcieli za wszelką cenę sprawić, żeby mieszkania były bardzo tanie. Innymi słowy, ci, którzy w nie zainwestowali, mieli pójść z torbami, ale to jest normalne, to jest demokracja. Na tym to właśnie polega, że muszą się z sobą ścierać. W każdym razie większość powinna być CDU-CSU i pan Kai Wegner powinien być wybrany w pierwszej turze od razu, bez większych jakichś zapędów. Okazuje się, że nie. Innymi słowy, towarzysze z SPD, w których jest mnóstwo bardzo, bardzo, bardzo skrajnych lewaków, zwłaszcza w Berlinie, postanowiło głosować przeciwko niemu. No i w związku z tym podniosły się zarzuty. Tak, AfD musiało tutaj po prostu poprzeć Wegnera i dlatego on te wybory wygrał, czyli tu faszyści poparli tych, komuniści nie chcą, tamci chcą i w ogóle wszyscy się dziwią. No i w konsekwencji jest nowy rząd. Pytanie, jak on się otrzyma i co będzie z Wegnerem. Czy rzeczywiście teraz ceny nieruchomości w Berlinie poszybują do góry ku uciesze właścicieli mieszkań, czy też dojdzie do dalszej degrengolady ku uciesze mieszkańców różnych podejrzanych ciemnych dzielnic, łącznie z tymi no-go areas, gdzie nikt nie może wejść, tam gdzie rządzą klany arabskie. I co z nimi będzie? Czy będą nadal okradać muzea, wymuszać pieniądze od ludzi, zajmować się bardzo popieraną przez lewicowe media prostytucją, czy też po prostu on sobie z tym poradzi? Czy oni sobie poradzą z nim? Ja, jeżeli miałbym się założyć, ale to jest poza radiem i proszę tego nie słuchać, to uważałbym, że oni wygrają, ale to już jest inna sprawa.
Oni, czyli ostatnie pokolenie.
Czyli ostatnie pokolenie i stowarzyszone z nimi różnego rodzaju formacje, które niekoniecznie muszą siedzieć w jednym szeregu, ale ich działanie przynosi podobne skutki.
Była informacja, że Rosjanie bardzo lubią współpracować z dwoma skrajnymi ugrupowaniami, czyli z jednej strony z lewicą, z drugiej strony z AfD, żeby ta myśl na temat wojny na Ukrainie w Niemczech inaczej przebiegała, że Niemcy mówili o pokoju, bo do tego czasami Niemcy są skłonni.
No, oczywiście działalność pokojowa to jest w ogóle główny temat wszelkiej polityki w historii, jak patrzymy, zarówno niemieckiej, jak i rosyjskiej, pruskiej powiedziałbym bardziej, a później prusko-niemieckiej i rosyjskiej. Oni zawsze budowali pokój, przy to nigdy nie chodziło o nawoływanie do wojny. Pokój był najważniejszy. wszyscy z Państwa pamiętają, znaczy może nie pamiętają, ale czytali na ten temat, jak to było po Monachium, kiedy powiedziano pokój mamy teraz i pokój będzie wieczny, jak to teraz się mówi, że właśnie po II wojnie światowej pokój wieczny, później po upadku Związku Sowieckiego, właśnie należy dodać po tak zwanym upadku Związku Sowieckiego, bo on upadł, ale na cztery łapy, jak mówią złośliwcy, do których mnie niektórzy zaliczają, nie wiem dlaczego, to po prostu pokój. Pokój jest najważniejszy i walka o ten pokój jest szalona, tak jak mawiał mój świętej pamięci ojciec, toczy się wojna o pokój i nie zostanie kamień na kamieniu. Tak, komuniści, a więc wszystko to, co się nazywa Die Linke, co przedtem się nazywało SED i przedtem KPD i AfD w dużej mierze są infiltrowane i wspierane przez niepotrzebne skreśli, Związek Sowiecki, Rosję, Imperium Zła i tak dalej. I oczywiście, że Rosja stara się wywrzeć wpływ na wszelkie wybory, które mają miejsce w Niemczech. Ma ku temu wielkie możliwości. Wcześniej były tak zwane marsze wielkanocne, w których brało udział do miliona ludzi. Za czasów jeszcze, kiedy Związek Sowiecki istniał w pełni pod czerwoną flagą. Wtedy miliony ludzi wychodziły na ulicę, protestowano przeciwko broni atomowej, ale oczywiście tylko na Zachodzie, no bo sowiecka broń atomowa służyła pokojowi. To mówiliśmy przed chwilą o tym, dlaczego to są właśnie takie pokojowe akcje i operacje. I teraz one troszkę odżywają, znowu wychodzą, jak to niektórzy mówią, ciotki rewolucji październikowej na ulicę pod tymi samymi hasłami w Niemczech, domagając się pokoju. Pokoju na Ukrainie za wszelką cenę, bo pokój jest najważniejszy. Pokój jest bardzo ważny, dlatego że wtedy są zniesione sankcje. Jak są zniesione sankcje, można zarabiać. Jak się zarabia, to jest fajnie. No i na tym to polega.
Panie redaktorze, patrzę na zegarek i chcę, jest godzina 8:57, zacytować fragment pana felietonu w najnowszym Kurierze. Marek, o którym mówiliśmy już, Minakowski, mój przyjaciel, z którym współorganizowałem Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, jest nie tylko doktorem filozofii, a nawet przede wszystkim twórcą największej w dziejach genealogii Polaków. Z niej można się dowiedzieć o powiązaniach rodzinnych liberała. Otóż pierwszym mężem Teresy Trzaskowskiej był Marian Förster. Trzaskowska została tym samym synową Aleksandra i Władysława Försterów. Jej teściowa była funkcjonariuszką UB, z kolei stryj Władysław Förster, Bolesław Drobner, w latach 50. był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, a wcześniej ministrem sowieckiego okupacyjnego PKWN. Czy opieka także i finansowa, 2 miliony złotych dla Fundacji TW Panny Prohumanum Joanny Gontarczyk, jaką otoczył Trzaskowski, dzisiejszą aktywistkę praw człowieka, za jaką podaje się ta nasłana na księdza Franciszka Blachnickiego agenta, to zbieg okoliczności. Tu jest znak zapytania. Cytat obszerny. Co dodać do tego cytatu, panie redaktorze?
Do tego można dodać, że oczywiście sprawa Blachnickiego wtedy była też o tyle publicznie znana w środowisku, że on był zamordowany, ale oczywiście to nie było możliwe. Nie wiem dlaczego jakaś prokurator chyba z Katowic wtedy umorzyła postępowanie w sprawie zabójstwa księdza Blachnickiego. Oczywiście Jolanta Gontarczyk, czyli dzisiaj nazywa się Lange, była etatowym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. I jej działalność, którą ona uprawiała w warszawskim ratuszu, na pewno pozostawała w cieniu jej zapatrywań i poglądów na świat, życie Warszawy i Polskę. To jest bardzo trudne, że w Polsce nie doszło nigdy do dekomunizacji, ale w zasadzie nigdzie do tych dekomunizacji nie doszło. Poza w pewnym sensie terenem wschodnich Niemiec, gdzie na skutek tego, że część Niemiec wtedy była wolna, to udało się wysadzić siodła niektórych czynowników, ale tylko niektórych, powtarzam, bo wielu pozostało na swoich miejscach.
I my pozostajemy na swoich miejscach. Jan Bogatko w studio z Anysą, a my z Małgosią Kleszcz w studio przy krakowskim przedmieściu. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.